Dziś przechodzimy, skończyliśmy komentarz kazania na górze i wracamy z powrotem do Księgi Wyjścia, do tych tekstów, które są uzupełnianiem dekalogu.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Rzekł nadto Pan do Mojżesza. Tak powiesz Izraelitom. Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. Nie będziecie sporządzać obok mnie bożków ze srebra, ani bożków ze złota. Nie będziecie sobie czynić. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenie, twoje ofiary biesiadne. Z twojej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspomnieć moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. A jeśli uczynisz mi ołtarz z kamienia, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja.
Moglibyśmy powiedzieć, że z nami jest dobrze, skoro my dzisiaj nie wierzymy w żadne bożki, nie czynimy sobie żadnych bożków. A jednak w tym kluczu do Księgi Mateusza przez tę liczbę 14 Duch Święty chce, byśmy zderzali Księgi Starego Testamentu z Ewangelią Mateusza, Pięcioksiąg Mojżesza z Ewangelią Mateusza. Można by powiedzieć, że jest lepiej. A tymczasem jest gorzej, bo oni sobie czynili bogów, no bo ten świat im tak pasował, że jest tak piękny, wspaniały, że patrząc na to wszystko, podnosili się bałwochwalczo. Postęp dzisiaj polega na tym, że to ludzie siebie czynią bogów. Ludzie siebie. Skoro im nie jest Bóg potrzebny, skoro nie widzą w tym świecie Boga, skoro nie jest im potrzebny Bóg, który przyszedł do ludzi, żeby powiedzieć, jaki jest Bóg, jakie powinno być życie ludzkie. Bym powiedział, jest gorszy typ bałwochwalstwa, ponieważ to ludzie, szczególnie w tym względzie celują politycy, żeby sami siebie czynić Bogu. I tym samym Bóg jest spychany, Bóg, który stał się człowiekiem, jest spychany na margines, na niedzielne liturgie, a cały tydzień to jest nasz. A do kościoła to się tam pójdzie i zaliczy. Uczynisz sobie ołtarz, uczynisz mi ołtarz na ziemi, z ziemi. Ołtarz jest symbolem spotkania Boga z człowiekiem, tęsknoty, żeby się spotkać z Bogiem i tęsknoty Boga, żeby się spotkać z człowiekiem. W naszych czasach powstało zgromadzenie Opus Dei. Słyszeliście Opus Dei. Mianowicie Duch Święty chciał, żeby powstał, nie wiem, czy ona ma charakter Instytutu Osób Konsekrowanych, zgromadzenia, być może instytutu, gdzie ludzie świeccy, mający rodziny też, ludzie żyjący w celibacie, może wejść do tego instytutu, a cechą jego jest to, żeby Boga uczcić przez pracę zawodową. Ja się uświęcam przez pracę zawodową. Że można, że trzeba uświęcać się przez pracę zawodową, że można zawodowo pracować z Jezusem zmartwychwstałym w swoim wnętrzu i być prawym, szlachetnym, być politykiem, pełnić ważne funkcje. Jak powstało Opus Dei, a w Polsce jeszcze rządzili komuniści, okropnie się tego bali, żeby to nie przeniknęło do Polski. Bo niby osoba świecka, wykształcona, spec w jakimś tam zawodzie, okazuje się, że on wewnątrz należy do Boga, do Chrystusa i on może w Polsce też sprawować jakąś władzę. Bardzo pilnowali, żeby to nie przeniknęło do Polski, i tak było. Tak samo się bali bardzo zgromadzenia Matki Teresy. Bardzo się potropili, żeby... Diabeł wiedział, co jest niebezpieczne. Więc chcę powiedzieć, my jakoś każdy z nas zawodowo pracuje. Inaczej ja, ale że w naszych czasach tym ołtarzem, na którym Bóg chce być czczony na tej ziemi, to jest praca zawodowa. I że Jezus chce uczestniczyć w naszym życiu w pracy zawodowej. Że to nie ma takie, o tutaj to ja z Jezusem w kościele, a idę do pracy zawodowej, to już go tam nie ma. Nie, jest. Chciałby się powiedzieć, uczynisz mi ołtarz z pracy zawodowej, ze swego zawodu. I najpiękniejsze w tym tekście to jest to, że ja przyjdę na to miejsce, gdzie pracujesz i będę ci błogosławił. Obietnica. I będę ci błogosławił. Zapamiętajcie sobie. Będę ci błogosławił. Na każdym miejscu, które ci wskażę, będziesz czcił mnie tam, gdzie ci wskażę miejsce. Oczywiście tu chodziło o to, żeby broń Boże, nie czcili bogów tam, gdzie mieszkańcy Kanaanu czcili, na wyżynach, a był to kult bogów płodności, był to rodzaj prostytucji sakralnej. A kapłanki, które to uprawiały, się nazywały hierodule. Na każdym miejscu, które ci wskażę, wspominasz będziesz moje imię. Otóż znowu miejsce, słowo miejsce. Mówi, zderzcie to z Nowym Testamentem i przekonacie się, że jeżeli kazałem przyjść na określone miejscu tamtym ludziom, to popatrzcie, co wam dałem. Teraz już, jak zapowiedziałem to w rozmowie z Samarytanką, nie będziecie czcić Boga ani w Jerozolimie, ani na górze Garizim, ale będziecie czcić Boga w duchu i prawdzie. W głębinach swego ducha. Tam będzie, ja sprawię, że przez krzyż i zmartwychwstanie mój duch, duch Ojca was tam spocznie. Z waszych wnętrz uczyni świątynię. Za mało się głosi tam prawdę. Ja w nowicjacie o tym nie słyszałem. Na studiach u jezuitów rzekomo mądrych też nie słyszałem. Rzekomo mądrych też nie słyszałem, ale Pismo Święte mnie bez przerwy się, Bóg w Piśmie Świętym, ja jestem w Tobie, odkryj mnie i rzeczywiście już się nie potrafię modlić inaczej, jak tylko do Boga w głębinach mego wnętrza. Ja wiem, że On jest tam, że cała Trójca Święta jest tam. Jak do Matki Najświętszej się modlę, to tam do środka i wiem, że ona jest. To jest bardzo ważne. Miejsce, miejsce. Zresztą Jezus w tej alegorii jestem krzewem winnym nad roślami powiedział przez zmartwychwstanie jestem was. Nigdy nie jesteście sami. Nigdy nie powinniście przeżywać żadnych kryzysów. Bo nigdy ja was nie opuściłem, nawet gdybyście wy mnie opuszczali. Ja o was pamiętam, nawet gdybyście wy o mnie nie pamiętali. Miejsce. Przyjdę i będę wam błogosławił. Tam, gdzie się chrześcijanie spotykają, może za mało my pamiętamy, że jak wy przyjeżdżacie, ja tu przychodzę, że Chrystus tu przychodzi. I On jest zawsze pierwszy i czeka. Gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I że to On nadaje, ubecnia tutaj swego Ducha, Ducha Świętego. Dalej jest mowa o tym, że po zbudowaniu ołtarza w określonym miejscu, które Bóg wskaże, żeby nie robić żadnej rzeźby na kamieniach ołtarza. Genialna sprawa. Jednemu architektowi, który notabene sienki tamte w naszym kaplicę projektował, jest to bardzo ładne, Pokazałem to, to na to należy. Bardzo Boże, święty człowiek. Witraż tej naszej kaplicy w domu, w klasztorze projektował. Bardzo głęboka myśl. Ale przyznam się, że ja nie do końca mam ten problem rozwiązany. Wiem, dlaczego nie masz rzeźbić. Bo w końcu wierni by chodzili, a pójdziemy tam, bo tam jest ładniejsza rzeźba. Pojedziemy do świętej Lidki, do sanktuarium, no bo tam jest, o, jaka sztuka wpisana w ścianę. Nie pojadą do tego, żeby się spotkać z Matką Najświętszą. Że to jest arcydzieło miłości Trójcy Świętej do nas. No, tam oczywiście pomodlą się pod Twoją obronę, mówią. Ale przyjadą i tutaj wyleci Żyta i powie, popatrz, to i przez pół godziny albo godzinę będzie mu o sztuce. Co człowiek dla Boga. A nie wiem, ile będzie, co Bóg dla człowieka. Więc ja to rozumiem, nie będziesz bez szczęścia. A jest taki moment w trzeciej części Apokalipsy, gdzie jest mowa o zakamarkach złego ducha w sztuce sakralnej. Zakamarka, że ja to tak z obserwacji widzę, że jak to dobrze, ja tym przełożonym nie zostałem nigdy w zakonie. Sam dla siebie byłem przełożonym i to już mi wystarczyło, a cóż dopiero dla innych. Bo i czas, i siły, i pieniądze tylko w te mury. Nie będziesz, w moim przekonaniu, w epoce Ducha Świętego sztuka sakralna będzie niesłychanie prosta, żeby nie odciągać człowieka, żeby nie jeździć, a tam jest świątynia, a tam jest kościół, to pojedźmy tam, autokarowiny. Fascynuje nas to, co człowiek robił dla Boga. A za mało nas fascynuje, co Bóg dla człowieka. Nie, przeczytajmy sobie tę księgę, co Bóg dla człowieka. Nie, tego nie ma. To byłoby to. I tu chciałem powiedzieć o tym prawie karnym. Nie będziemy tego czytać, ale chciałem powiedzieć, że w Starym Testamencie, i niech to nas nie gorszy, że była zasada oko za oko, ząb za ząb. Niech to nas nie gorszy. Mianowicie zło miało wracać do autora. Zło miało wracać do autora. I on miał obowiązek to skonsumować to zło, żeby się zaczął używać rozumu. Jak zabiłem, wiem, że mnie zabiją. No i oczywiście ile lęku, ile ucieczki. No i mściciele go pędzili tak. I tutaj jest rozpisane, że nawet jak zwierzę kogoś zabiło, byk zabił, to trzeba było go zabić. To była cały czas katecheza. Nie czyńcie zła. Nie czyńcie zła, bo Bogu Bóg nie jest obojętny w stosunku do zła. Zło wróci. Nawet w liście do Hebrajczyków jest mowa o tym, że nie ma dobrego wychowania dzieci bez kary cielesnej. Nas było 5 chłopaków w domu, więc ja to rozumiem mego ojca, że żeby to poskromić. Od czasu do czasu, tak. A w pewnym momencie moim braciom, ponieważ już jesteście na tyle wie, dorośli, że od dzisiaj przestaję was karać. No ja najmłodszy na tym bardzo zyskałem. Tym niemniej Pismo Święte pochwala karę. Ja tak dzisiaj patrząc na tych takich z małych miasteczek, takich obiboków, co to rozrabiają na stadionach, co to bójki urządzają, z nudów, ze szczerych nudów. Zróbmy sobie rozróbę. Mój Boże, po pierwsze, dałbym prawo policji 40 bez jednego dawać, 40 bez jednego. Po drugie, obozy pracy. To wchodzi w narkotyki, w różne rozruby, jeździ po wariacku z samochodem, bo on się nudzi, on umiera znów. Czyli Bóg przewidział karę, a ta szlachetność Zachodu polega na tym, że na później wchodzi w narkotyki, w moc demona i zaczyna też dla rozrywki strzelać do ludzi, tak jak to w Stanach się zdarzyło. Kary są w planie Bożym, tak jak w sferze naszego ciała. Niegrzecznie się zachowasz w stosunku do swego ciała. Wyjdziesz spocony, nie ubierzesz się dobrze, no to masz rwę kulczową. Kara, robi butę. Tak, używaj rozumu. Używaj rozumu, tak. Kłopoty ze zdrowiem są karą Bożą na nas. I to jest też katechezma. W Starym Testamencie była kara, bo jeszcze to nie był czas miłosierdzia. Pełnego miłosierdzia. Tak. Ale w czasach miłosierdzia też Pan Jezus, jak wiemy z poematu Boga Człowieka, kiedy już widział, że Jego Słowo się nie liczy, prosił Ojca. I Bóg Ojciec interweniował. Damy dalej. To jest tutaj, żebyście docenili ten rozdział, prawo karne.
Rozdział 23, wiersz od 10 do 13. Przez 6 lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody, a 7 pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. 6 dni będziesz pracował, a dnia 7 zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec. Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem, a imienia bogów obcych nie wymieniajcie, by nikt nie słyszał ich z ust waszych.
Pierwsza wzmianka o roku szabatowym w Piśmie Świętym. Pierwsza wzmianka. Okazuje się, że już Bóg dał poprzez Mojżesza rok, pojęcie roku szabatowego, później w Księdze Kapłańskiej jeszcze uzupełnił o rok jubileuszowy, a nam to wyparowało, a katecheza jest niesłychanej wagi. Powszechnie dzisiaj przekonanie jest takie, to jest moje. Istnieje pojęcie moje. No to jest swoje, to jest jego, moje. A przez rok szabatowy Bóg mówił, to nie jest twoje. Bóg jako Bóg mówił, to jest moje. To jest moje. Ja ci dałem chwilowy zarząd. Ty oczywiście przez chciwość, zręczność, zdolności tej ziemi sobie zagarnąłeś sporo i innych tutaj jako niewolników niemal eksploatujesz, co znowu znamy skalę tej eksploatacji swojematu Boga Człowieka. Ja wam daję przykazanie roku szabatowego. Przez 6 lat, owszem, będziesz prowadził swoje gospodarstwo, winnice i tak dalej, i tak dalej. W ostatnim roku dam ci taki urodzaj, że starczy ci na 2 lata, ale w 7 roku, a liczba 7 jest symbolem bojaźni Bożej, powiesz, popatrzysz na wszystko, co masz, na pola, na sady, na winnice, sady oliwne, to nie jest moje, to jest Boga Jahwe. Jak wszystko dojrzewa, widzisz, jak wszyscy biedni. Ważne, żeby zapamiętać te słowa, aby mogli jeść ubodzy twego ludu, a resztę mają jeść dzikie zwierzęta, bo one też są moje. Rok szabatowy był ze względu na ubogich, biednych. Żeby oni pomyśleli sobie w tym roku, a jednak Bóg dając takie przekazanie, o nas pomyślał. Bo bardzo często jest tak jak w Polsce chłop pęszczyźniany, Bóg o nas zapomniał. Tylko myśli o szlachcie. Rok szabatowy, 6 lat, a w 7 roku, który mówi o bojaźni Bożej, masz wiedzieć, że to, co masz, jest ostatecznie dla wszystkich, ale przynajmniej w 7 roku odmów sobie prawa do posiadania tego, patrzenia jako na swoją własność, i pozwól, że wszyscy, kto ma na to ochotę, cokolwiek się urodzi, będzie z tego korzystał, ba nawet dzikie zwierzęta wejdą. Cała Twoja służba będzie się lenić, niech odpoczną. Bo jeżeli dzisiaj świat haruje biedni, bezrobotni harują za byle grosz. Za tym wszystkim jest choroba, chciwość. No i monstrualne sumy na absurdalne rzeczy, chociażby na zbrojenia. Mordercze, dlaczego zbrojenia? Mordercze pożądanie. To sobie zapamiętamy. Sens roku jubileuszowego. Troska o biednych. I oczywiście, jak będziemy omawiać Ewangelię Łukasza, już na początku, kiedy Jezus w Ewangelii Łukasza znalazł się w synagodze, z Ewangelii Izajasza otworzył taki urywek, który mu rok łaski. Rok łaski to jest dokładnie to samo, co rok jubileuszowy, rok szabatowy. To dokładnie to samo. Ja przyszedłem was wszystkich zrównać. Ja przyszedłem was tak ubogacić tym Bożym życiem, żebyście byli zdolni do roku szabatowego, jubileuszowego. I to był powód, dlaczego wszyscy nawróceni, oszczeni, cokolwiek mieli, przynosili i składali u stóp apostołów. To był powód. W naszych czasach po bierzmowaniu powinni wszyscy przynosić i składać. No, proboszczowie byliby zadowoleni, ale też proboszczowie powinni być co 6 lat ogłaszać w parafii. Macie potrzeby, idźcie tutaj do mego domu, do garażu. Wyparowało nam to. No jak to wygodnie, że nam to wyparowało. A jest to aktualne. Gdy chodzi o posiadanie, skaranie jest ogromne. I kara Boża, która przyjdzie, te kataklizmy, Bóg przez to powie, to nie jest życie. To nie jest życie. Życie jest we mnie. W moim Synu wam daje życie.
Rozdział 23 od wiersza 20.
Tak.
Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł przeprowadzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Hetyty, Peryzyty, Kananejczyka, Chiwity, Jebuzyty, a ja ich wygładzę. Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił. Nie będziesz postępował według ich postępków, lecz zburzysz zupełnie i bezlitośnie, połamiesz w kawałki ich stele.
Nie chodzi o to słowo, że Izraelici, idąc do ziemi obietnicy obiecanej Abrahamowi, w Piśmie Świętym jest używane takie ostre słowo wygładzić. I w naszych uszach to brzmi wymordować. Nie. Po pierwsze, nie mieli takich możliwości, bo to były plemiona, siedem tych plemion, bardzo silnych, w fortecach uzbrojonych, którzy militarnie przerastali Izraelitów. Natomiast dalej jest powiedziane, chodzi o to, że jak wkraczali przez Jordan, już wtedy wszystkie te 7 plemion na terenie ziemi obietnicy weszły w panikę, w ogromny lęk. Bo słyszeli, że z tym plemieniem, które wędruje przez pustynię, jest jakieś takie tajemnicze, potężne bóstwo związane, że pokonali imperium egipskie, przed którym wszystkie narody drżały. I teraz Oni się wloką tutaj przez Jordan do nas. Lęk. Nie mamy szans. Nasi bogowie nie dają rady. I jeszcze na domiar złego wody Jordanu się roztąpiły i zaczęli oblegać Jerycho. Bez dotknięcia ręką ludzką Bóg dał znak. Znowu fama poszła. Czyli Bóg podbijał lękiem. Lękiem tego. To nie chodziło o wytracenie fizyczne, tylko infiltrację, żeby przeniknąć te plemiona, przeniknąć i dać, zasymilować je, wyprzeć ewentualnie z tego terenu. Wyprzeć. Poprzez to wszystko chcieli powiedzieć, wasi bogowie są nicością. Nicością. I pewne znaki były. Dlaczego Bóg mówi o wygładzeniu? Teraz siostra przeczyta z Księgi Mądrości, rozdział 12, od wiersza 3 do 10. Już Abraham podczas zawierania przymierza z Jahwe, Bóg spuścił na niego głęboki sen i ukazał przyszłość, że kiedyś po iluś tam stuleciach pójdą do ziemi obiecanej Abrahamowi, bo tego będzie się domagała nieprawość Kanadyjczyków. Nieprawość. Czyli Bóg ingeruje tutaj, żeby postawić tamę zło. A jakie to zło, to za chwilę posłuchacie.
Bo i dawnych mieszkańców Twojej świętej ziemi znienawidziłeś za ich postępki tak obrzydliwe. Czarnoksięstwa, niecne obrzędy, bezlitosne zabijanie dzieci, krwiożercze z ludzkich ciał i krwi wysiady, wtajemniczonych spośród bractwa i rodziców mordujących niewinne istoty. Chciałeś ich wytracić ręką naszych przodków, by godnych otrzymała osadników, dzieci Boże. Ta ziemia u Ciebie nad wszystkie cenniejsza, ale i ich jako ludzi oszczędziłeś. Zesłałeś na nich szerszenie wyprzedzające Twe wojsko, by ich niszczyły stopniowo. Mogłeś wydać bezbożnych sprawiedliwym w bitwie lub naraz wygubić przez bestie okrutne czy też wyrokiem bezlitosnym. Lecz karząc powoli, dawałeś miejsce nawróceniu. Chociaż dobrze wiedziałeś, że ich pochodzenie nikczemne, a złość ich jest wrodzona i nie odmieni się ich usposobienie na wieki.
Po prostu dopiero ingerencja Boga przyszła, kiedy ta ekskalacja zła już była makabryczna. Kiedy już rzeczywiście szatan potworne rzeczy wyprawiał z ludźmi i w ludziach. Mamy ten czas, no to jeszcze przeczytajmy wyjście 24.
24, 1, 11. I rzekł Pan do Mojżesza: wstąp do Pana Ty, Aaron, Nadab, Abihu i 70 ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam zbliży się do Pana, lecz oni się nie zbliżą i lud nie wstąpi z nim. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel, stosownie do liczby 12 pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę wiesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał głośno ludowi. I oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i 70 starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki. Mogli przedopatrzeć na Boga.
Przymierze było zawarte po zapoznaniu się z wymaganiami świętości Boga. Było zawarte w krwi, oczywiście baranka, przez pokropienie ołtarza, nawiązanie kontaktu z Bogiem Jahwe, ale przez pokropienie krwią ludzi, ludzie weszli w przymierze z Bogiem, w przymierze na śmierć i życie. Bóg się zobowiązał do przymierza na śmierć i życie. I to się dokonało w Jezusie Chrystusie. Na śmierć i życie. W Eucharystii Jezus odnawia przymierze i mówi nam: z Tobą, z każdym człowiekiem na tej ziemi jestem związany na śmierć i życie. Twoje życie jest moim życiem, Twoja śmierć jest moją śmiercią. Braterstwo krwi. Z krwią jest związane życie, upływ krwi oznacza śmierć, a potem jedli i pili. To znaczy, każde przymierze się kończyło ucztą. To samo jest w Eucharystii. Błędne jest akcentować, jeden z misjonarzy, który przed świętami wrócił z Irlandii, opowiada mi, akcentuje się, że Eucharystia jest ucztą. Już ucztą. Pomija się fakt, że jest Eucharystia jest ofiarą, że to Jezus Chrystus w nas składa ofiarę za zbawienie świata. Dlatego nas nie oszczędza. Ba, ceni, docenia, a my mówimy: Panie, przeceniasz moje możliwości. Przeceniasz. Nas traktuje jak siebie, ponieważ między nami są więzi krwi. Przyjmujemy go w Komunii Świętej i my z nim, on z nami, jesteśmy w przymierzu na śmierć i życie. I naprawdę życie chrześcijanina teraz jest ofiarą Jezusa Chrystusa za zbawienie świata. Teraz może dla nas to przykra prawda, ale przez całą wieczność, całą, jesteście sobie w stanie wyobrazić, będziemy mu dziękować. Dobrze, że tak się posłużyłeś moim życiem, tą chwilą, tym mrugnięciem oka, żeby tyle dobrego zrobić. No i jest uczta, ale tak, uczta będzie dopiero tam.